Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą. I nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, że nie rozpoznałeś czasu swojego nawiedzenia. Oto słowo Pańskie. Niech słowo Ewangelii.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie was witam. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie. Już 2 lata trwała ta nasza akcja, żebym tu przyjechał. Udało się w końcu. Myślę, że to też jest jakaś Boża łaska, że to doszło do skutku. Jak ksiądz proboszcz powiedział, też zawsze mam ze sobą te kamery, dzięki którym... Właściwie mam je zawsze z 2 powodów. Pierwszy powód to jest taki, że przeglądam sobie w internecie te kościoły, do których jadę. Jak zobaczyłem wasze kościół, to się tak zachwyciłem, powiedziałem, nie, trzeba go dobrze sfilmować, bo ci, którzy mieszkają na przykład za granicą, to mówią, jakie w Polsce są piękne świątynie. To jest rzadkość za granicą, takie ładne kościoły. Uwierzcie mi, tam bardzo często są właśnie takie zwykłe, proste, takie bloki, baraki, nawet w tych najbardziej rozwiniętych krajach. Te nasze świątynie naprawdę są piękne i mamy się czym pochwalić. Więc oni zawsze mi mówili, jak ksiądz będzie nagrywał te kościoły, te swoje kazania, to niech zawsze pokazuje te kościoły, bo one są piękne. Oni tęsknią za nimi, a więc doceniajmy to. Drugi powód, że wielu ludzi chciałoby być na takich rekolekcjach, niestety nie mogą, z różnych przyczyn. Ja myślę, że my w Polsce wciąż jesteśmy szczęściarzami, choćby właśnie z tego powodu, że te kościoły są tak blisko nas, że są kapłani i że stosunkowo łatwo jest tutaj o to, żeby odbyły się rekolekcje, żeby przyjechał jakiś kapłan, głosił Słowo Boże. W wielu miejscach na świecie jest to już niemożliwe. Dlatego za to wszystko trzeba Panu Bogu dziękować. I myślę właśnie, że teraz doszliśmy do tego punktu, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. I tak właśnie przed chwilą wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, może oczyma wyobraźni. Widzieliśmy Jezusa, który siedzi gdzieś tam na jednym ze wzgórz przy Jerozolimie, przygląda się swojemu ukochanemu miastu i zaczyna płakać. Dlaczego? Bo wie, co w tym mieście dokona się już niedługo. Że właśnie on sam zostanie tam skazany na śmierć. Okrutną śmierć krzyżową. Najpierw ludzie będą go witać, kłaść przed nim płaszcze, gałązki palmowe, będą obwoływać go królem, a niedługo potem skażą go na śmierć, krzycząc: ukrzyżuj go, nie znamy go. Jezus mówi: biada temu miastu, bo nie wykorzystał swojej szansy, ponieważ nie rozpoznał Boga. Zwróćmy uwagę na to, że w tym narodzie od 700 lat wszyscy, od najmniejszego Żyda aż po najstarszego, byli tak wychowywani, że oto kiedyś przyjdzie Mesjasz, który będzie Synem Bożym, przyniesie ze sobą wyzwolenie, będzie kimś wielkim. I oni go rzeczywiście wyczekiwali. To było największym pragnieniem każdego Żyda, móc na swoje oczy zobaczyć Mesjasza, spotkać się z Nim, być Jego uczniem, wsłuchiwać się w Jego słowo. I co? Kiedy ten Mesjasz przyszedł, kiedy Bóg stał się człowiekiem, wielu Go nie rozpoznało. Właśnie ci, którzy byli najlepiej wykształceni, zdawałoby się, byli najbliżej świątyni. Właśnie oni nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza, odtrącili Go. I zawsze Słowo Boże ma mówić do nas samych. Ono nie jest jakąś księgą historyczną, ale jest żywym Słowem Boga, które komentuje to, co dzieje się tu i teraz, zawsze. I Bóg mówi także do nas. Jezus płacze, patrząc i widząc wielu ludzi, wiele miast, państw, w których On był i jest obecny. Ale ludzie wciąż Go nie potrafią rozpoznać. Przechodzą obok Niego obojętnie. Popatrzmy, tak wiele otrzymujemy właśnie jako Polska. Jesteśmy jakimś wyjątkowym krajem, szczególnie przez Pana Boga obdarowanym, tyloma świętymi, kapłanami, świątyniami, kościołami, parafiami. A z drugiej strony tak wielu ludzi dzisiaj żyje tak, jakby Boga nie było. I coraz więcej jest takich, którzy mówią: Boże, ja Ciebie nie znam, Ciebie nie ma. Mnie nie obowiązuje to, co mówisz. I powtarza się historia sprzed ponad 2000 lat, że ludzie dzisiaj swoimi rękami skazują Boga na śmierć, przybijają Go do krzyża, unicestwiają. Zawsze dla człowieka kończyło się to źle. I podobnie też jest dzisiaj. I właśnie obserwując ten świat, w którym jest coraz mniej Boga, wielu ludzi jest autentycznie przerażonych. I prawie nie ma dnia, żeby do mnie ktoś nie zadzwonił i nie powiedział: proszę księdza, nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, ale chyba przyszło nam żyć w jakichś szczególnie trudnych czasach. I dokładnie teraz, bo ja tu przyjechałem prosto z moich własnych rekolekcji, rekolekcji, w których uczestniczyłem jako kapłan, że jadąc na te rekolekcje kapłańskie odebrałem 3 telefony, niemalże jeden po drugim. Każdy mówił o czymś innym, ale miały wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem był lęk, wręcz nawet przerażenie osób, które ze mną rozmawiały. I tak pierwsza mówiła o pewnym zamęcie, który ma miejsce u niej w rodzinie, a konkretnie w małżeństwie. Sprawa, można powiedzieć, wielopokoleniowa. Ale najbardziej jednak uderzyła dwoje ludzi, małżonków, którzy nie mogą się porozumieć, są o krok od fatalnej decyzji o rozejściu się. Ale w każdym razie ta osoba mi mówiła: proszę księdza, przecież my do niedawna byliśmy naprawdę zgodną rodziną, zgodnym małżeństwem. Co się stało? Dlaczego to wszystko nagle ogarnął taki wielki chaos? Potem kolejny telefon, jakiś mężczyzna opowiada mi, co się tu dzieje w polityce, w Polsce, w Europie, jakie tu prawa mają być uchwalane, że już całkowicie będziemy niewolnikami we własnym kraju, pozbawiani resztek wolności i godności. I jeszcze trzeci telefon od kogoś, kto znowu odwoływał się do różnych wydarzeń, które miały i mają miejsce w Kościele i można powiedzieć na Watykanie i za zachodnią granicą w Niemczech, sprawy tamtego synodu, który chce liberalizować. Dekalog twierdzi, że już pewne przykazania nie obowiązują, że teraz trzeba się tworzyć na nowoczesność, chcą poprawiać Pana Boga. I ten człowiek przerażony i mówi: jaki ten Kościół będzie za rok, za 5, za 10 lat? Co z niego zostanie? I popatrzcie, 3 telefony mówiąc o 3 różnych sprawach, ale jednak tak bardzo do siebie podobne. A więc ci ludzie mówią, że rzeczywiście nastały jakieś bardzo trudne czasy, czasy chaosu, zamętu, takiej swoistej burzy. Nie wiadomo, jak to się wszystko skończy. I nawet ci, którzy pamiętają jeszcze wcześniejsze dziesięciolecia, mówią: no, nie jest łatwo, nie jest łatwo. I w takiej sytuacji rzeczywiście człowieka może ogarnąć uzasadniony lęk, ale czy my rzeczywiście mamy być ludźmi lęku? Czy właśnie o to chodzi, żebyśmy z dnia na dzień bali się coraz bardziej o siebie, o swoje rodziny, małżeństwa, parafie, kościoły, własne państwo? Myślę, że nie. Ale właśnie będąc później na tych rekolekcjach, zacząłem się modlić i mówię: Panie Jezu, ja do tych ludzi muszę później oddzwonić, coś im muszę napisać, czy to w mailach, czy w formie jakichś innych wiadomości. Co ja mam do nich powiedzieć? I tak właśnie na tej modlitwie przyszło do mnie, żeby po prostu otworzyć sobie Pismo Święte, jak niektórzy robią, czasami tak na chybił trafił, ale po modlitwie, prosząc, żeby Pan Jezus dał jakieś słowo, komentarz. Wyobraźcie sobie, że otworzyło mi się to Słowo Boże na księdze Estery. Jest to księga ze Starego Testamentu, konkretnie na pierwszym rozdziale. I tam moje oczy utkwiły na tym fragmencie, który opisywał sen pewnego pobożnego, sprawiedliwego Żyda. Nazywał się Mardocheusz. I przeczytam, jaki to był sen. Sen jego był taki. Oto słychać było krzyki i wrzawę, grzmoty, trzęsienie i zamieszanie na ziemi. I oto dwa smoki wielkie przyszły i stanęły gotowe do walki ze sobą i rozległ się ich ryk ogromny. I na ten ryk ich przygotował się cały naród do walki, aby zwalczyć naród sprawiedliwych. A oto nastał dzień ciemności i mroku, ucisku i udręczenia, nieszczęścia i zamieszania wielkiego na ziemi. I wzburzył się cały naród sprawiedliwy, lękający się swego nieszczęścia i gotowy był na zagładę. I wołał do Boga. I na skutek tego wołania wyłoniła się jakby z małego źródła wielka rzeka, wiele wody. I zaświeciła światłość i słońce, a poniżeni zostali wywyższeni i pochłonęli potężnych. No właśnie, taki sen. I od razu do mnie przyszło, Boże, przecież to jest jakby obraz, metafora tego, co dzieje się dzisiaj na świecie. Owszem, ta konkretna historia dotyczyła jakiegoś fragmentu z historii Izraela, narodu wybranego. Ten naród na skutek pewnego spisku został wręcz jednym dekretem króla skazany na zagładę, który miał się dokonać w jakiś jeden konkretny dzień i zdawało się, że nie ma już dla tego narodu ratunku. I nagle Bóg przychodzi na ratunek w postaci pewnej młodej kobiety, właśnie Estery, która była Żydówką, którą wcześniej poślubił król i ona wybłagała u tego króla łaskę. Właśnie ta jedna, zdawałoby się niewiele znacząca, kobieta stała się ratunkiem dla całego narodu. Rzeczywiście ten ratunek przyszedł. Było jak to właśnie małe źródełko, z które później przemieniło się w wielką rzekę. Komentatorzy tego fragmentu Pisma Świętego mówią, Estera jest tylko i wyłącznie typem, zapowiedzią Maryi. Tym, czym dla Kościoła jest dla nas Matka Boża. I to, co opisuje ten sen, właśnie walka tych dwóch smoków, jakichś wrogich sił, to jest właśnie też to, co dzieje się dzisiaj na świecie. Zamęt, ataki na nas, wręcz takie przekonanie, że oto nastały wielkie czasy, czasy ciemności, mroku, ucisku, udręczenia, nieszczęścia, zamieszania. Boimy się o naszą przyszłość, boimy się, że nic nie zostanie z Kościoła, z naszych rodzin, z małżeństw, że stracimy to, co najcenniejsze, że sami jesteśmy skazani już na zagładę, że nie ma siły, która mogłaby nas z tego wyzwolić. Tak dzisiaj funkcjonuje wielu ludzi. I co na to mówi Bóg? Co mi powiedział Bóg przez ten fragment? Macie moją pomoc. Właśnie to źródło wody przeczystej. To jest właśnie Maryja. To jest właśnie Maryja. I na nią dzisiaj Bóg wskazuje. Każdemu z nas mówi, nie lękajcie się, dałem wam pomoc i wciąż wam daję. Dałem wam już, kiedy mój syn umierał na krzyżu. To właśnie on powiedział do swojego umiłowanego ucznia, oto matka twoja. Do matki powiedział, matko to syn twój. Jezus dał nam swoją matkę. I to jest coś niesamowicie dla nas ważnego. Kiedyś pewien włoski kapłan miał szereg spotkań mistycznych, duchowych z Panem Jezusem, z Matką Bożą. Ten ksiądz nazywał się Stefano Gobbi. Żył w drugiej połowie XX wieku. I przychodziła do niego Matka Boża właśnie z takimi słowami pocieszenia. Z jednej strony zapowiadała to, co stanie się na ziemi w kolejnych dziesięcioleciach, a więc w sumie to, czego jesteśmy świadkami. I dokładnie potwierdzała to, o czym mówimy. Przyjdą bardzo trudne czasy. Czasy, kiedy Kościół będzie prześladowany jak jeszcze nigdy wcześniej. Przyjdą bardzo trudne czasy. Ale też Matka Boża mówiła, ale nie zapominajcie o mnie, że jestem waszą matką. I tylko ci ocaleją, tylko ci wytrwają, którzy będą blisko mnie. Tak jak dzieci, którym zagraża niebezpieczeństwo, potężne, śmiertelne niebezpieczeństwo, te ocaleją, które będą blisko swojej matki. Taka jest zasada i o tym chce przypomnieć Maryja. I w roku 1973 powiedziała słowa, które dzisiaj są szczególnie aktualne. Szatan boi się i nienawidzi ludzi głębokiej wiary, oddanych Maryi. Ja jestem dla ciebie mamą, dobrą i zazdrosną, czujną i straszną dla szatana, który chce ci szkodzić. Poślę moich aniołów, którzy cię będą strzec i bronić przed każdym niebezpieczeństwem i przed każdą zasadzką zastawioną na ciebie przez szatana. Niech wszyscy kapłani wiedzą, jak bardzo demon boi się ich i ich nienawidzi, jak wiele będą musieli cierpieć z powodu jego zasadzek. Szatan zaczyna już coś przeczuwać, rzuca się z coraz większą wściekłością, lecz ja będę z moimi kapłanami, aby ich ochraniać i bronić. Nawet jeden włos z głowy im nie spadnie, gdyż są moimi szczególnie umiłowanymi synami. Obecnie formuję ich i wychowuję, przygotowuję, by stali się mocni i niezwyciężeni w godzinie decydującej walki. Kocham ich, strzegę każdego z osobna w moim sercu i opiekuję się nimi i błogosławię im. Teraz chciałbym się odnieść do konkretnych fragmentów z tego, co tutaj przeczytałem i spróbować jeszcze pogłębić te słowa. Co na początku Maryja powiedziała, szatan boi się i nienawidzi ludzi głębokiej wiary, oddanych Maryi. My wyobrażamy sobie szatana na różne sposoby. Może mamy przed oczami jakieś rzeźby, obrazy, może jakieś filmy, które próbowały ten temat ilustrować. I owszem, słuszne jest to, że my się takiego bytu boimy. Bo jest to rzeczywiście byt potężny, nieskończenie bardziej potężny niż człowiek. Niesamowicie przebiegły, śmiertelnie niebezpieczny. Ale, co mówi Matka Boża, on jest nikim przy niej samej. On się jej boi. I co więcej, bo jesteśmy w stanie zrozumieć, że on się boi Maryi. No przecież ona jest matką samego Boga. Ale Matka Boża mówi, boi się także tych, którzy są oddani Maryi. To jest niesamowite. To jest coś, czym warto się przejąć, co jest dla nas niesamowitą nowiną. Szatan się nas boi, o ile jesteśmy ludźmi głębokiej wiary i jesteśmy oddani Maryi. I to musi iść ze sobą w parze. Bo czy możemy powiedzieć, żeby był oddany Matce Bożej ktoś, kto jest głębokiej wiary? Czasami, i to też Matka Boża powie, temu samemu kapłanowi. Są wokół mnie fałszywi czciciele. Ci, którzy czczą mnie tylko ustami, ale nie idzie za tym jakiś konkret. Ich życie nie jest tego potwierdzeniem, że mnie kochają. Ten jest prawdziwie oddany Matce Bożej, kto głęboko wierzy, a to ma konkretny wpływ na nasze decyzje, na nasze życie. Takich właśnie ludzi szatan się boi, od takich ucieka. Potem mówi Matka Boża do nas, ja jestem dla ciebie mamą. Co to znaczy, że Matka Boża jest dla nas mamą? Owszem, Matka Boża, Matka Boga, Matka Jezusa, ale też Matka każdego z nas tutaj obecnych. Każdego z nas po imieniu, ona jest naszą mamą. Wiemy, jaki jest stosunek matki do własnego dziecka. Co to znaczy mieć kogoś za matkę? Możemy w tym momencie wyobrazić sobie statek, który płynie przez wzburzone morza, targane wichrami, burzami. Możemy powiedzieć, że takie właśnie jest nasze życie, że każdy z nas jest takim statkiem. Ale mieć matkę to znaczy mieć właśnie taki port, takie miejsce, do którego zawsze się wraca, bezpieczną przystań. Tam następuje regeneracja, naprawianie statku, tam następuje korekta nawigacji. Człowiek bez matki jest jak statek, który wciąż błąka się po morzach. Słabnie, na końcu tonie. My nieraz właśnie przypominamy te nieszczęsne stateczki, które błąkają się gdzieś po głębinach, rzucane są przez wichry w różne zakątki tego świata, koleje losu, na nasze własne życzenie. I zamiast wrócić do tej przystani, w której jest bezpieczny, wolimy wypłynąć na nieznane wody. Rzucamy się nieraz w sam środek huraganu, burzy. Ktoś powie, zwłaszcza ci, co znają się na morzu, kto mądry wypływa na morze, kiedy jest sztorm? Nikt, tylko głupi. I my właśnie nieraz tak głupio sobie urządzamy swoje własne życie. Że zamiast przeczekać te chwile burzy w porcie, tam gdzie jest bezpiecznie, a więc przeczekać życiowe burze przy sercu Maryi, pod jej płaszczem, to wolimy właśnie pchać się w to największe bagno. Zapominamy o Maryi, zapominamy o naszej Matce. I potem, kiedy już jest bardzo źle, mówimy, Boże, czemu o mnie zapomniałeś? A przecież taki człowiek jest jak to nierozsądne dziecko, które poszło właśnie w jakieś niebezpieczne miejsce, przestrzeń, będąc nieposłuszne swojej Matce, doskonale wiedząc, że właśnie przy niej mogłoby być bezpieczne. Nic by się jej nie stało. My nieraz właśnie tak się zachowujemy. Jak te nieposłuszne dzieci. Jak ten głupiec, który wyprowadza swój własny statek na pewną śmierć, katastrofę. Matka Boża jest dla nas jak ten port, do którego zawsze możemy wrócić i w którym będziemy bezpieczni. Ona jest naszą matką. Pomyślmy dzisiaj o tym. Dalej ona mówi, jestem matką dobrą i zazdrosną, czujną i straszną dla szatana, który chce ci szkodzić. Dobrą i zazdrosną, czujną i straszną. Popatrzmy, to są takie słowa, które są przeciwieństwami. Ale właśnie taka jest natura każdej matki. Dobrze wiedzą tutaj te matki, które są tu obecne. To jest tajemnica macierzyństwa. Z jednej strony kochająca, czuła, łagodna twarz matki skierowana w stronę własnych dzieci, ale z drugiej strony w jednej sekundzie mogąca przemienić się w straszliwe, groźne, niebezpieczne oblicze stanowiące poważne zagrożenie dla kogoś, kto zagraża jej potomstwu. Taka jest też nasza obserwacja ze świata przyrody, gdzie nieraz widzimy, jak zwierzęta potrafią chronić swoje potomstwo. Gdzie właśnie o wiele mniejszy, słabszy jakiś, czy to ptak, czy jakikolwiek przedstawiciel świata natury potrafi stać się śmiertelnie groźny w stosunku do kogoś o wiele większego przeciwnika, jeśli zagraża potomstwu i jej dzieciom. Tak właśnie nas chroni Maryja. Ona rzeczywiście jest straszna dla szatana, który chce nam szkodzić. I to też jest bardzo ważne, co mówi Maryja. On chce nam szkodzić. Dziś wielu niestety bagatelizuje sobie sprawę szatana, jego istnienia. Matka Boża nas kocha, dlatego mówi prawdę o grożącym nam niebezpieczeństwie. Tak postępuje mądra matka, tak wychowuje swoje dzieci. I Matka Boża, która nas kocha, dokładnie to samo robi. I nie wolno nam bagatelizować istnienia naszego największego przeciwnika. Iluż ludzi mówi, a tak, znowu straszymy ludzi piekłem, znowu straszymy szatanem. To nie jest żadne straszenie, mówimy o faktach. I tylko głupiec je zignoruje. I potem będzie niestety ponosił konsekwencje swojej ślepoty. Gdziekolwiek Matka Boża nie objawiała się na świecie, zawsze o tym przypominała. Szatan jest, tego faktu nie wolno bagatelizować i on nam zagraża. On nam zagraża, nie wchodzimy z nim w żadne układy. Co mówi dalej do nas Maryja? Pośle moich aniołów, którzy będą cię strzec i bronić przed każdym niebezpieczeństwem i przed każdą zasadzką zastawioną na ciebie przez szatana. A więc Maryja ma swoich pomocników, aniołów, niezwykle inteligentne, potężne istoty, które nas także kochają, które są posłuszne Maryi, które cieszą się, że Maryja chce się nimi posługiwać, żeby nas chronić. Szczególnie chcą nas chronić wtedy, kiedy rzeczywiście możemy stać się atakiem, możemy stać się obiektem ataku złego ducha. Właśnie jakiś czas temu dostałem maila od pewnej kobiety, która się nawróciła. Kiedy człowiek się nawraca, zawsze szatan wtedy się wścieka i w sposób szczególny chce takiego człowieka zastraszyć, pokazać mu, jeśli będziesz się dalej nawracał, to źle skończysz. I tak właśnie było w przypadku tej kobiety. Napisała do mnie bardzo długiego maila, ja tylko przeczytam fragment, w którym szatan się jej objawił w jakiejś wizji. Ona mówiła, że to był sen, ale to nie był sen. Coś pomiędzy jawą a snem. I oto co do mnie napisała. Coś usłyszałam, otworzyłam oczy, zobaczyłam postać w czarnej, długiej szacie z kapturem. Kaptur nie był założony na głowę. Przerażająca postać, ale o twarzy całkowicie ludzkiej, pełnej nienawiści, która znajdowała się w tym miejscu koło drzwi, ale w ułamku sekundy postać ta znalazła się przy moim łóżku. To wszystko działo się bardzo szybko. Krzyknęłam wtedy w panice: Święty Michale Archaniele, nie pamiętając dalszych słów tej modlitwy. Po zawołaniu go od razu ukazał się długi miecz, który był pełen światła i blasku na całej jego długości, który jakby spokojnie, pomału został wycelowany w kierunku tejże postaci, demona. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że na wielu malowidłach święty Michał Archanioł jest przedstawiany właśnie z takim długim mieczem. Demon jednak nie zniknął, a ja krzyknęłam jeszcze raz i jeszcze raz. I za każdym razem ten miecz tak spokojnie wymierzał w kierunku tego demona, który był jakby wtedy sparaliżowany. Po trzecim krzyknięciu, święty Michale Archaniele, wszystko zniknęło i obudziłam się. Czułam Bożą obecność i mimo wszystkich emocji i wrażeń po chwili już ze spokojem usnęłam. Około 2 tygodnie później sytuacja powtórzyła się, ale tym razem idąc spać nie czułam demonicznej obecności. Nagle obudziłam się, lub może powinnam powiedzieć, moja dusza obudziła się, a moim oczom przy samym łóżku ukazał się ogień wydobywający się z podłogi, z którego momentalnie wyłoniła się dokładnie ta sama demoniczna postać, ubrana w taką samą czarną szatę z kapturem. Od razu zaczął mnie dusić. Zniknął na słowa święty Michale Archaniele i zdrowaś Maryjo. To wszystko trwało kilka sekund. Ona doświadczyła mocy modlitwy do świętego Michała Archanioła, której nauczyła się niewiele wcześniej. Po prostu była w jednej świątyni i z tyłu kościoła zobaczyła na ławce wyłożony obrazek, na którym była napisana modlitwa do świętego Michała Archanioła. I po prostu wtedy chyba po raz pierwszy odmówiła tę modlitwę. Musiała jakoś jej zapaść w pamięć, że jest to modlitwa związana z ochroną przeciwko szatanowi. Dlatego w tym momencie, kiedy szatan się jej objawił, wezwała go na pomoc i co? I pomoc przyszła natychmiast. I tak samo jest w naszym życiu. Ilekroć wezwiemy na pomoc świętych aniołów, szczególnie świętego Michała Archanioła, oni natychmiast przychodzą nas bronić. Co ciekawe, ta kobieta jeszcze wtedy była w grzechu, jeszcze była przed spowiedzią pierwszą, taką poważną po wielu latach. Ale pomimo tego była pod opieką Maryi. Maria posłała jej swoich aniołów. Ktoś myśli, ja nawet nie będę prosił o pomoc, bo mi się nie należy, bo żyję w grzechu, wiem o tym. Nie dla mnie taka pomoc. To jest kłamstwo. Pomoc dla człowieka jest zawsze, zawsze, pamiętajmy o tym. Nawet gdyby był na dnie, tym bardziej Maria ześle mu swoich pomocników, którzy będą chcieli tego człowieka doprowadzić do nawrócenia, do spotkania z Bogiem, do konfesjonału. To, co ciekawe jeszcze w tym mailu, już tego nie będę czytał, bo to była dalsza historia. Ona postanowiła codziennie odmawiać tę modlitwę do świętego Michała Archanioła rano i mówi, że czuła taką ochronę. Jednego dnia zrezygnowała. Pomyślała sobie, a dzisiaj już się nie pomodlę, już mi nic nie zagraża, już jest dobrze. I to był błąd. Mówi, ten dzień był najgorszym od wielu miesięcy, od czasu nawrócenia. Dostałam taki łomot, że nie wiedziałam wieczorem, czy ja po prostu żyję. I już wiedziałam, że ja muszę się codziennie modlić o pomoc, o ochronę do świętego Michała Archanioła. Pamiętajmy też o tym. Ktoś powie, ja to jestem takim normalnym katolikiem, porządnym, żadne diabły się mną nie interesują, nic się nie dzieje. Uważaj, uważaj, bo to jest usypianie czujności. I szatan wie, kiedy zaatakować. Wtedy, kiedy będziesz najsłabszy, kiedy będziesz najmniej czujny. Więc O tym mówi nam Matka Boża, że jest dla nas ochroną, ale też posługuje się swoimi aniołami, którzy chcą nas bronić przed zasadzkami zastawianymi przez złego ducha. I dalej mówi Matka Boża: niech wszyscy kapłani wiedzą, jak bardzo demon boi się ich i ich nienawidzi, jak wiele będą musieli cierpieć z powodu jego zasadzk. Tutaj myślę, że można by spokojnie dopowiedzieć, że to dotyczy nie tylko kapłanów, ale każdego człowieka, który jest oddany Matce Bożej. Ale szczególnie Matka Boża tutaj podkreśla osoby kapłanów. Jak bardzo szatan nienawidzi każdego zawierzonego Maryi, szczególnie kapłanów. Kapłan zawsze uosabia Jezusa Chrystusa, przypomina o osobie Jezusa Chrystusa. Dzięki kapłanowi Chrystus może działać na świecie. Dzięki kapłanowi, który sprawuje Eucharystię, Jezus jest obecny wśród nas. Także przez kapłaństwo Jezus może odpuszczać grzechy. Przez kapłaństwo przychodzi nasze zbawienie. Pamiętajmy o tym, szatan o tym doskonale wie, on tym nigdy nie zapomni, ludzie zapominają. Szatan nie. Bo szatan widzi w każdym kapłanie obecnego, działającego Jezusa Chrystusa. Dlatego póki choćby jeden kapłan jest na świecie, szatan nie spocznie. Kapłani są pierwszym obiektem ataków i nienawiści szatana. I dlatego dzisiaj kapłaństwo jest tak bardzo atakowane. Na różne sposoby. Pamiętajmy, każdy, kto uderza w kapłana, z pewnością jest pod władzą szatana. I tu mam na myśli najpierw tych, którzy działają bardzo intencjonalnie, bardzo świadomie, ale także ci, którzy nawet sobie to robią w formie plotki, obmowy, oszczerstwa, żartu. Jakże częste to jest wśród katolików. Czy tego chcesz, czy nie, czy jesteś świadomy, czy nie, stajesz się narzędziem złego ducha. Matka Boża przestrzega przed tym, ale też mówi, że wielkie łaski czekają na tych, którzy modlą się za kapłanów i mogą liczyć na wielką miłość i wdzięczność Maryi. Matka Boża też chce, żebyście wy stawali się jej narzędziami. Kiedy właśnie modlicie się za kapłanów? Kiedy pamiętacie o tym, żeby być samymi jak ona, to znaczy ta, która modli się, wyprasza Boga, by działał w świecie. I dalej powie Matka Boża: szatan rzuca się z wściekłością, lecz ja jestem z moimi kapłanami, by ich ochraniać i bronić. Nawet jeden włos z głowy im nie spadnie, gdyż są moimi umiłowanymi synami. Formuję ich, wychowuję, przygotowuję, by stali się mocni i niezwyciężeni w godzinie decydującej walki. I ponownie, mówi to o kapłanach, ale mówi to o każdym z nas, także o świeckich, którzy są właśnie w tej szkole Maryi, którzy ją kochają, którzy chcą ją naśladować. Tyle jest teraz pięknych dzieł w Kościele, które przybliżają nas do Matki Bożej. Teraz jest na przykład bardzo popularne oddanie się Matce Bożej według świętego Ludwika Grignon de Montfort, tak zwane 33-dniowe przygotowanie. Wspaniale, że tak wielu ludzi to robi. Są osoby zaangażowane w żywy różaniec, codziennie odmawiają różaniec w różnych intencjach. Kościoła też wspaniała wspólnota. Są mężczyźni wojownicy Maryi, wprost odwołujący się do Maryi i wiele, wiele innych wspólnot. Wszystkie pod sztandarem Maryi. I każdy z nich jest jakąś częścią tej wielkiej armii, którą chce posługiwać się Maryja, która ma nas wprowadzić w jakąś nową erę życia Kościoła. Najpierw, owszem, muszą przejść te trudne czasy i doświadczenia, ale z nich wyrośnie, wypłynie coś nowego, błogosławionego, świętego, czystego. Tylko dzisiaj każdy z nas musi być blisko Matki Bożej. Najpierw, żeby ocaleć, bo jeżeli odejdziesz od swojej matki, zginiesz. I po drugie, żeby stać się jej narzędziem. Ona chce was formować jako mężczyzn i kobiety, jako matki, ojców, bez względu na to, w jakim jesteście powołaniu. Ona chce się wami posługiwać, ale trzeba dać jej się prowadzić, powierzyć się pod jej opiekę. Najpierw każdy z nas, później tych, których kochamy, modląc się za nich. I odczytywać, czego Matko Boża ode mnie chcesz, co ja dzisiaj mogę zrobić. I choćby właśnie w ciągu dnia, w myślach, w sercu, pomodlić się, czy to dziesiątką różańca, czy najlepiej całym różańcem za tych, których spotkałeś w drodze do pracy, w samej pracy, oddawać Matce Bożej na różańcu swoich bliskich, rodzinę, krewnych, zmarłych. To już jest konkret. Niektórzy mówią, że organizują pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Znam takiego mężczyznę, jest ojcem, który ma problem z dorastającymi synami, trochę się pogubili w swoim życiu, ale właśnie ten ojciec organizuje dla nich wycieczki, takie można powiedzieć piesze wycieczki, trekkingi, jak on to mówi, ale zawsze one kończą się wizytą w jakimś sanktuarium maryjnym i oni się tam trochę boczą na te wizyty w kościołach, ale tata wie, mądry, że ja ich wtedy zawierzam pod opiekę Matki Bożej i widzi, że to przynosi jakiś dobry owoc. Inna z kolei matka ma problem ze swoją pogubioną córką, no i parę razy zaproponowała jej takie wspólne wypady za granicę, w różne miejsca i można powiedzieć w cudzysłowie przy okazji zabierają również do takich sanktuariów. Ostatnio była w Lourdes, gdzie jej córka została bardzo dotknięta jakąś szczególną łaską Matki Bożej, a więc no jednak ta wiara matki zadziałała. Są też tacy, którzy na przykład wręczają różańce, czy poświęcone medaliki, cudowne medaliki z Matką Bożą, czy jakieś książki o Maryi i ufają, że to będzie dla kogoś ratunkiem, szczególnie dla tego, kto jest z dala od Boga, od wiary. Tak właśnie dzisiaj może się nami posługiwać Maryja na różne sposoby. Chce, żebyśmy byli jej narzędziami, ale żeby narzędzie było dobre, ono musi być poddawane konserwacji. I o tym, jak Matka Boża chce o nas zadbać, o sprawność nas jako narzędzi, o tym już będziemy mówili sobie jutro.